Proszę, otwórzcie wasze Biblię na początek, na pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy urywek, który usłyszeliśmy dzisiaj. Czyli Księga Rodzaju, trzeci rozdział, czyli pierwsze kuszenie. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie będzie z wszystkich niemalże urywków, które dzisiaj usłyszeliście. Tak więc pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał nas pouczyć, abyśmy nie popełniali tych błędów, które popełniali nasi praojcowie, abyśmy nie ulegali pokusom, tak jak oni ulegli, ale abyśmy kroczyli ku zwycięstwu. Zwycięstwu, które Ty dla nas osiągnąłeś. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś zechciał poprowadzić nas, abyśmy przejrzeli chytrości szatana, abyśmy zaufali Tobie zamiast jego podszeptom. Prosimy teraz o ten czas, powierzamy go Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, są trzy rzeczy, za którymi ludzie się uganiają. Pamiętacie, Sebastian w zeszłym tygodniu wspomniał dwie, które najczęściej pewnie są przyczyną naszego upadku. I te dwie rzeczy, które są przyczyną naszego upadku, to są pieniądze i seks. Wydaje się, że seks i pieniądze, że to są rzeczy, które stanowią dla nas jakieś największe wyzwanie. Ludzie za tym się uganiają. I teraz słowo uganiają sugerowałoby, że pieniądze i seks są od diabła, że są złe. I oczywiście nic z tych rzeczy. Seksualność jest wspaniałym darem od Boga, a pieniądze, ich umiłowanie jest złe, podczas gdy one same są narzędziem ku dobremu albo ku złemu. Podczas gdy umiłowanie pieniędzy jest złe. Dlaczego? Dlatego, że jest bałwochwalstwem. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pieniądze stają się uzurpatorem. Dzisiejsze urywki traktują o trzech darach, dobrych darach. I teraz problem jest taki, że odwieczny problem, czyli może od Adama naszym problemem jest to, że ludzie pragnąc dobrych rzeczy, usiłują zdobyć je w niesprawiedliwy sposób. I teraz pewnie nie pamiętacie, ale wam przypomnę, że co to, czy jaka jest charakterystyka tych, bo jest ich wiele, tych niesprawiedliwych sposobów zdobywania dobrych rzeczy. Charakterystyka pierwsza jest, że każdy z tych sposobów jest okrutny. To ma do siebie. Że jeżeli próbujemy zdobyć dobre dary w zły sposób, nie w Boży sposób, zawsze zachowujemy się jak okrutnicy. Dlaczego akurat okrutny? Dlatego, że nasza niesprawiedliwość nie tylko, że obraża Boga, ale zawsze dotyka bliźniego. Bez względu na to, co by to nie było, zawsze rani bliźniego nasza niesprawiedliwość. I teraz trzy dary, o których dwa przynajmniej urywki traktowały dzisiejsze. Te trzy dary to chwała, życie i poznanie. I jak pewnie nie zauważyliście, czy nie zwracaliście uwagi poprzednio, czy zwykle, dlatego że widzimy to co niedzieli, dlatego nie czytamy wszystkiego. Zwróćcie uwagę, że nasza liturgia, nasze nabożeństwo jest właśnie zbudowane wokół tych trzech darów. Czyli najpierw mamy chwałę, pierwszy dar. Następnie mamy część druga, widzicie po środku, poświęcenie. Kolejny dar, czyli mądrość, kolejna część naszego nabożeństwa. I następnie kolejny dar, który mamy, część trzecia, to pokrzepienie. Trzeci dar to życie. Czyli całe nasze nabożeństwo zbudowaliśmy właśnie wokół tych trzech rzeczy, tych trzech darów, które są dobrymi darami od Boga. Tak więc mamy trzy dary: chwała, życie i poznanie. I teraz kwestia jest taka, że nasz Bóg, jego charakterystyka, pamiętacie z listu Jakuba, jest taka, iż Bóg nie jest skąpy, ale szczodrze obdarowuje nas każdym z tych darów. I słuchajcie, dwie rzeczy, o których wspomniałem, pieniądze i seks na samym początku, które często są przyczyną naszych grzechów i naszych upadków, te dwie rzeczy również zawierają się dokładnie w tych darach, których poszukujemy. Pamiętacie film Czego pragną kobiety? Chyba też był jakiś później kolejny Czego pragną mężczyźni? Podczas gdy te trzy dary można tak naprawdę podsumować, czego pragną ludzie. Dlatego, że każdy z nas ugania się, każdy z nas pragnie tych trzech darów i pragnie dobrych rzeczy, tyle tylko, że pojawił się problem. Problem, o którym już przeczytaliśmy i na który jeszcze wskażę. Główna charakterystyka naszego Boga jest, jak wspomniałem z listu Jakuba, jest to, iż Bóg nie jest skąpy, ale szczodrze obdarowuje nas wszelkimi dobrami. Ale widzicie, to w jaki sposób my postrzegamy Boga, to często jako takiego skąpego dyscyplinariusza jakiegoś, który oszczędnie wydziela nam, żeby przypadkiem nie za dużo. Czyli nasze postrzeganie Boga jest właśnie żywcem wzięte, dokładnie takie, jak usłyszeliśmy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, dokładnie takie, jakie miało miejsce w ogrodzie. Podczas gdy Bóg obdarowuje nas każdym z tych darów. Bóg zaprasza nas, po pierwsze, do uczestnictwa w Jego chwale. Słuchajcie, co Jezus mówi. Strasznie dziwne słowa. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Pomyślcie o tym przez sekundę. Ja obdarowałem ich chwałą, którą ty mi dałeś. Czyli ta sama chwała, której uczestnikiem od zawsze, od wieków, od wieczności był Chrystus, jest Chrystus, tej samej chwały my staliśmy się uczestnikami. Co więcej, Bóg daje nam poznanie. Popatrzmy na świat wokół nas. Świat wokół nas tak naprawdę nie wie, gdzie, nie ma pojęcia, gdzie dół, gdzie góra. Różne moralne kwestie, które się pojawiają ostatnio wszędzie, niemalże w każdym zakątku świata, zachodniego zwłaszcza. Świat jest zupełnie zdezorientowany. Jak pilot, który leci do góry nogami w burzy, w ogóle nieświadom tego, że jego pozycja jest zupełnie nienaturalna, że cała rzeczywistość, czy jego postrzeganie rzeczywistości jest zupełnie na opak. Podczas gdy Bóg obdarowuje nas poznaniem, Bóg obdarowuje nas mądrością. Co to jest poznanie, mądrość? Co to jest prawda, jak powiedział Piłat? No prawda stała przed nim, wcielona. Prawda to nie jest jakaś abstrakcja, to nie jest jakaś propozycja, ale prawda to jest osoba Jezusa Chrystusa, którą Bóg nas obdarowuje. I Bóg wreszcie daje nam życie. I daje nam życie bez powstrzymywania niczego. Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby owce życie miały i obficie miały. Czyli nie tylko, że przychodzi, żebyśmy mieli życie i mógłby, można powiedzieć, na tym skończyć, ale nie. Jezus dodaje jeszcze, przyszedłem, żeby miały życie i żeby je miały obficie. Tak więc głównym problemem, naszym problemem, jest to, iż tak naprawdę przyznajemy szatanowi rację, że Bóg nie jest nam przychylny. I to wielokrotnie już na wiele sposobów. I tak żeśmy powtarzali, powtarzamy u nas w kościele. I tak naprawdę staramy się, to jest nasz wysiłek, to jest przesłanie całej liturgii naszej, ale również nasz, mój i Sebastiana wysiłek jest to, tym, czy polega na tym, abyśmy odeszli pocieszeni, abyśmy nie odeszli wychłostani, przygnębieni, wdeptani w glebę, ale wręcz odwrotnie, abyśmy odeszli, abyście odeszli z tego miejsca pocieszeni. Ale widzicie, główny problem, główne nasze wyzwanie to jest rodem z ogrodu, czyli to jest to przeświadczenie, że Bóg nie jest nam przychylny, że Bóg nas ogranicza i że tak naprawdę my sami musimy o siebie zadbać. My sami musimy wziąć w życie w nasze własne ręce i zadbać o siebie, dlatego że jeżeli pójdziemy za Bogiem, to rozminiemy się z Jego pełnią. Czegoś z wielkiej atrakcyjności życia, z tą atrakcyjnością, czegoś nam braknie, z czymś się rozminiemy. I teraz zobaczcie, 3:1. A wąż był chytrzejszy, przebieglejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Słuchajcie, jest tutaj naprawdę kilka, moim zdaniem, potknięć w tym urywku tłumaczy. Nie wiadomo dlaczego akurat. Dlatego, że wszystkie tłumaczenia wydają się stwierdzać jasno, że to, co szatan powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z wszystkich drzew ogrodów? Z wszystkich drzew? Z żadnego drzewa nie wolno wam jeść? Czyli zwróćmy uwagę, że szatan najpierw zakwestionował, czy rzeczywiście Bóg powiedział? A skąd wiesz, Ewo, że Bóg to powiedział? Na jakiej podstawie wiesz, że właśnie taka była wypowiedź Boża? A następnie, już od samego początku, jest ten obraz Boży. Boga, który ogranicza. Boga, który chce cię stłamsić. Który nie chce, żebyś cieszył się w pełni życiem. To jest ten obraz Boga, którym od razu mami człowieka szatan. W drugim wersecie, a kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Prawda jest taka, że wszyscy się starzejemy i wydaje się, że z wiekiem te nasze próby powinny być łatwiejsze do pokonania. Dlaczego? No dlatego, że wydawałoby się, że czegoś już powinniśmy się nauczyć, coś powinniśmy już byli poznać, jak to działa, jak ten świat działa. Ale wydaje się, i zwróćcie uwagę na wielkich mężów bożych, czy to nie było przypadkiem również w ich życiu, że wraz z wiekiem nasze próby wydają się przybierać na sile. I wiecie, jakie są schematy świata wokół nas. I dobrze by to było, gdyby to były tylko schematy świata poza Kościołem. Niestety są to schematy, które w Kościele również bardzo często można spotkać. Czyli co? Kiedy zaczynamy się starzeć, kiedy dzieci zaczynają podrastać, kiedy najmłodsze ma już gdzieś właśnie 18, 19, 20 lat, wychodzi z domu, to wtedy nagle, czy często w ludziach pojawia się ta chęć, żeby coś jeszcze uchwycić. Żeby zacząć żyć jeszcze. Bo ten mąż, ta żona wydają się tacy nieatrakcyjni. Wydaje się, że teraz jest ten czas, no bo za moment będzie już za późno. Ale teraz już, kiedy już nie ma tego zobowiązania dzieci, kiedy wciąż jeszcze nie jestem całkiem stary, teraz jest czas, żeby jeszcze chwytać jakieś szanse i jakieś okazje, zanim będzie za późno, zanim te okazje odejdą bezpowrotnie. Czyli przeświadczenie jest jakie? Bóg mnie ogranicza. Jego prawo, które mówi bądź wierny, przymierzu, które zawarłeś, jego prawo jest dla nas ciężarem, jest ograniczeniem, jest czymś, co jest dla mnie wręcz nieznośne. I zwróćcie uwagę, że kobieta dokładnie w taki sposób pomyślała. Kobieta powiedziała tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie pomarli. Kobieta właśnie w ten sposób pomyślała, że Bóg ją ogranicza. Zwróćcie uwagę na oszustwo, jakie piekło oferuje. Zawsze zawiera jakąś prawdę, ale jednocześnie zawiera jakąś przesadę. Tak jak tutaj, nie możesz jeść, ani nie wolno ci go dotykać. Kobieta pomyślała, czas zacząć żyć. Coś jest atrakcyjnego w tym ogrodzie, z czym ja się rozmijam. Jest coś atrakcyjnego, w czym Bóg mnie ogranicza. I oczywiście leniwy mąż nie reagował, był głową, był reprezentantem całej ludzkości, ale po prostu mu się nie chciało zareagować, a wręcz można powiedzieć, spodobały mu się pomysły żony. Nie chciał jej kochać, nie chciał jej prowadzić, tylko tak naprawdę poddał się pomysłom naprawdę nie żony, ale szatana. Wczoraj był Dzień Kobiet, także ponieważ nie pójdziemy tak daleko w tym urywku, ale wyjaśnijmy coś, co często jest jakimś wielkim nieporozumieniem. Słyszeliśmy, że ten urywek zawsze mówi o tym, czy kiedy mówimy o tym urywku, pewnie wielokrotnie słyszeliście, że wszyscy zrzucają winę na wszystkich. Żona zrzuca winę na węża, kobieta zrzuca winę na węża, mężczyzna na kobietę i wszyscy zrzucają winę na innych. Słuchajcie, prawda jest taka, że tak jak pamiętacie w 5 rozdziale listu do Rzymian, który słyszeliśmy, to Adam popełnił grzech i Adam jest winny tego grzechu. Pamiętacie, co powiedziała Ewa, kiedy Bóg zaczął domagać się od niej relacji, co się wydarzyło? Ewa, żona, kobieta powiedziała, szatan mnie zwiódł i zjadłam. I teraz najczęściej my myślimy, że ojej, przecież to jest po prostu zrzucenie winy na węża. Podczas gdy tak naprawdę to zdanie niczego takiego nie oznacza. To może być zrzucenie winy na węża, ale to może być po prostu stwierdzenie faktu, że tak, rzeczywiście zostałam zwiedziona przez węża i zjadłam, a wręcz to może być nawrócenie. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. I dokładnie, pamiętajmy o tym, że dokładnie taką wersję, czy wersję, że żona została zwiedziona przez węża, taką wersję potwierdza apostoł w liście do Tymoteusza. Ale zwróćmy uwagę, jakie było tłumaczenie Adama. Tak więc, jeśli chodzi o wypowiedź żony, tu jest, nie wiem dokładnie, jakie było serce. Oczywiście ona nie pozostaje bez winy, dlatego że powinna była wiedzieć lepiej, powinna była uciekać do swojego męża, tylko że oczywiście pytanie jest, czy było gdzie uciekać. Ale jej wypowiedź jest wieloznaczna. Podczas gdy zwróćmy uwagę, co powiedział Adam. Adam powiedział: kobieta, którą ty mi dałeś, ona mnie zwiodła. Słuchajcie, język hebrajski jest tak samo jak język polski, czyli nie potrzebujemy tam zaimków osobowych, żeby przekazać coś, co chcemy przekazać. Można było powiedzieć: kobieta, którą dałeś mi, zupełnie wystarczy, jest zupełnie komunikatywne. I tak najczęściej w języku hebrajskim jest. Nie w tym wyrażeniu. W tym wersecie Adam mówi: kobieta, którą ty mi dałeś, i później kolejny raz, zupełnie niepotrzebnie, chyba że ze względu na podkreślenie, ona mnie zwiodła. Czyli jeśli chodzi o Adama, tutaj już nie ma żadnych wątpliwości, że Adam zrzucił winę, że Adam ponosi pełną odpowiedzialność, z pełną świadomością przeciwstawił się Bogu, Bożemu przykazaniu, i teraz w najbardziej pokrętny sposób próbował zrzucić winę na Boga i na kobietę. Tak więc zwróćmy uwagę jeszcze raz na to oszustwo piekła. Oszustwo piekła zawsze zawiera prawdę, tak jak szatan mówi, na pewno nie umrzecie w czwartym wersecie. Co więcej, będziecie mieli poznanie, czyli oszustwo zawsze oferuje dobre rzeczy, oferuje miłość, bliskość, współczucie, wszystkie te rzeczy, ale w bardzo wykręcony, potwornie wykręcony sposób. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy traktować Boga jako naszego wroga. Jeszcze raz to powtórzę. Słuchajcie, zastanówmy się, jaki jest obraz Boga w twoim sercu? Jak ty go postrzegasz? Jak ja go postrzegam? Wielokrotnie to powtarzaliśmy. Jako córki i synowie Adama naturalnie postrzegamy Boga jako wroga, który na nas nastaje. I słuchajcie, to jest potworne, potworne skrzywienie i jednocześnie zagrożenie. Ale zobaczmy werset trzeci. Tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Zwróćcie uwagę, jak postrzegała Boga kobieta. Już od początku kuszenia, można powiedzieć, już na samym początku wdała się w relację z wężem, kiedy zaczęła wręcz zabawiać go rozmową. Powinna była uciekać, ale oto teraz widzimy jej obraz Boga. Ani się go dotykać. Nie wolno nam jeść, ani się go dotykać. Kim jest Bóg? Bóg ogranicza. Bóg tak naprawdę nie dotykaj, to od razu brzmi echem. Apostoł gdzieś w Nowym Testamencie to mówi, że to jest właśnie cecha czego? Właśnie szatańskich nauk. Nie dotykaj. Które uwierzyły właśnie w taki obraz Boga, żandarma, ogranicznika, dającego przez łeb. To jest właśnie ten Bóg. Nie dotykaj. Nie tańcz, nie pij piwa, nie pij wódki, nie pal, noś tylko spódnicę i tak dalej, i tak dalej. Rezultat, słuchajcie, tych ograniczeń jest taki, że pijaństwo kwitnie po domach, osądzanie innych kwitnie po domach i to, i te rzeczy już są prawdziwie złamaniem Bożego przykazania. Na czym polega sedno upadku? Gdzie tkwi sedno upadku w tym pierwszym kuszeniu? Bo są dwa kuszenia, które dzisiaj słowo nam przedstawiło. Wielokrotnie to powtarzaliśmy, na czym polegał grzech. Grzech polegał w tym momencie, czy na tym polegał, że, zwróćcie uwagę, szósty werset, gdy kobieta zobaczyła. Gdy kobieta zobaczyła. Kobieta i jej mąż odrzucili Bożą interpretację, bo Słowo Boże nie jest niczym innym jak interpretacją, czyli nadające znaczenie. Odrzucili Bożą interpretację rzeczywistości i w jej miejsce ustanowili swoją własną, czyli niezależną, samodzielną, która tak naprawdę ja sam sobie to zinterpretuję. I oczywiście ta samodzielność nie ma nic wspólnego z samodzielnością naszych dzieci, kiedy mówią, ja siam, nacisnę guzik w windzie. No nie, ta jest nieszkodliwa, podczas gdy to, co miało miejsce w ogrodzie, było szukanie niezależności, samodzielności. Ja sam sobie zinterpretuję to drzewo. Ty mówisz, że ono jest ciężko strawne. No, ja zobaczę, czy tak rzeczywiście jest. Tak więc Adam ze swoją żoną tak naprawdę ustanowili siebie samych ostatecznym punktem odniesienia. Ja, moje postrzeganie rzeczywistości i moje odczucia będą określały, czym jest rzeczywistość. I zobaczcie, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o nasze życie, jeśli chodzi o współczesny świat. Ja nie pozwolę, żeby ktoś mi interpretował rzeczywistość, żeby Bóg przyszedł ze swoim nadrzędnym słowem i mi opowiedział, co jest czym. Ja sam sobie rzeczy opowiem. Tak więc prawdziwe życie, Ewa skonkludowała wraz z Adamem, prawdziwe życie ja sam muszę sobie wziąć. Problem jest tylko taki, że zamiast tego znajdę śmierć. I zobaczcie werset 6, jak bardzo kompleksowy był to upadek. A kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Zobaczcie, trzy rzeczy. Nie bez przypadek. Dobre do jedzenia, czyli życie. Pierwszy dar. Kobieta zobaczyła, że o, jest ten owoc. Ja się sama odżywię. Miłe dla oczu, miłe do oczu. Chwała. Ach, ja wiem, co jest naprawdę estetyczne, co jest naprawdę warte, ciężkie w tym życiu, za czym należy się udawać. I co więcej, wreszcie, godne pożądania dla zdobycia mądrości. O, oto jest mądrość, którą ja posiądę na swój sposób. Dlatego, że jak mówiliśmy, żadnej z tych rzeczy Bóg ani nie powstrzymał, ani nie chciał powstrzymać przed ludźmi, ale Ewa z Adamem zdecydowali, że wezmą sobie wszystkie te dary sami i na swój sposób. Rezultat był opłakany. Słuchajcie, przypatrzmy się naprawdę nam samym, jeśli chodzi o życie. Co to znaczy pełnia życia? Co dla was, co dla mnie oznacza życie w pełni? Co to znaczy chwała? Przecież wszyscy chcemy, żeby ludzie no, ciężko nas ważyli, zamiast lekceważyli. Wszyscy chcemy chwały. W jaki sposób idziemy do tej chwały? Jaka jest droga do chwały, którą Bóg mówi, o której Bóg mówi? Drogą do chwały jest służba. Chcesz być ciężko ważony? Służ innym. I wreszcie poznanie, mądrość. Bynajmniej Bóg nie chciał tego nam zabrać. Ale potem w historii świata, kiedy nadeszła pełnia, pojawił się on. Pojawił się drugi Adam. Pojawił się ostatni Adam. I ciekawe jest to, że i on musiał teraz przejść przez test zupełnie podobny do tego, przez który przeszedł Adam z Ewą, ale jednak zupełnie inny. Adam został postawiony w ogrodzie, podczas gdy tak naprawdę, zwróćcie uwagę to sami, przejrzyjcie wszystkie kuszenia w trzech Ewangeliach, bo oczywiście w Ewangelii Jana nie ma kuszenia. Zwróćcie uwagę, że Adam został postawiony w ogrodzie, podczas gdy ostatni Adam został uprowadzony na pustynię. Niemal tak samo, a jednak inaczej. Pierwszy test miał miejsce w ogrodzie, gdzie obfituje życie, gdzie niczego nie brakuje, gdzie Adam miał wszystko pod dostatkiem, wszystkiego pod dostatkiem, podczas gdy drugi test miał miejsce na pustyni, gdzie szalała śmierć, gdzie wszystkiego brakowało, gdzie tak naprawdę naturalną konsekwencją przebywania była śmierć. Pierwszemu nic nie brakowało, ostatniemu wszystkiego brakowało. I teraz jego, ostatniego Adama, diabeł poddał temu samemu kuszeniu. I można powiedzieć, te same atrakcje mu przedstawił. Otwórzcie na Ewangelii, którą dzisiaj już usłyszeliśmy. 4 rozdział. I zobaczcie, 3 werset. Przystąpił do niego kusiciel, rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem. A, tam był owoc, dobry do jedzenia. Oto teraz chleb, też życie. Powiedz, żeby one stały się chlebem. Zobaczcie, 5 werset. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Kolejny test, czyli poznanie. Przetestuj Boga sam. Sprawdź, czy rzeczywiście tak jest, jak powiedział o tobie. Przetestuj, poznaj, czy rzeczywiście rzeczywistość, ale musisz sam doświadczalnie przetestować to. W żaden inny sposób to nie ma sensu. I zwróćcie uwagę na 8 werset. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Czyli ostatnie kuszenie, chwała, czyli władza. I zobaczcie, tak jak z pierwszym Adamem poszło bardzo prosto, bardzo gładko, tak z drugim Adamem nie poszło zupełnie tak łatwo, w ogóle nie poszło tak łatwo jak z pierwszym. Ostatni, można powiedzieć, poddał swoje głody, swoje pragnienia pod władzę interpretacji, która do niego z góry przyszła. Pierwszy porzucił Bożą interpretację drzewa i owocu. Ostatni, jeszcze raz powtórzę, poddał swoje głody i szatańskie podszepty słowu. I za każdym razem stwierdzał tak samo. Nie napisano, tak jak czytamy, tylko naprawdę stoi napisane. Czyli coś w tym świecie jest, które nie podlega wzruszeniu, które nie podlega zachwianiu przez żadne podszepty, przez żadne głody, przez żadne jakieś zniekształcenia rzeczywistości. Jest coś, co jest pewne. I tym coś, co jest pewne, to jest słowo, które do nas dochodzi od Boga. I tak on stwierdzał, stoi napisane. Słuchajcie, nasze głody i pragnienia wydają się nam często bardzo zwykłe, bardzo dobre. Wiecie, pewnie już znacie siebie, znamy siebie na tyle dobrze, iż potrafimy, mamy tą wspaniałą zdolność usprawiedliwić wszystko. Potrafimy usprawiedliwić każdy grzech, każdą przewrotność, każdą rozrzutność, każde lenistwo, każdą pożądliwość w sposób taki, iż pozornie nawet sumienie nasze jest uspokojone. Słuchajcie, czasami nasze emocje wydają się być tak naturalne, choć pchają nas ku nienaturalnym kierunkom. Nie moja żona, obca kobieta, nie mój mąż, obcy mężczyzna, nieznająca Chrystusa osoba, ale moje emocje mówią, ale przecież to wszystko tak czuję naturalnie. Przecież to czuć jak miłość. Jak możesz coś takiego zanegować? W Księdze Przypowieści czytamy: niejedna droga wydaje się prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Tak więc nasze postrzeganie wielokrotnie jest dziwne i wielokrotnie nie powinniśmy jemu ufać. Teraz pamiętajmy o tym, że w obliczu prób i testów, kiedy jesteśmy na pustyni jak nasz Pan, słuchajcie tego, kiedy jest ciężko, kiedy są próby i testy, kiedy są wyzwania, kiedy pojawiają się atrakcje, kiedy potrzeba nam umierać, co nigdy nie jest przyjemne, kiedy dziwne rzeczy, jakieś nienaturalne, dlatego że nawet pomyślenie o zerwaniu przymierza jest dziwną i nienaturalną rzeczą. Kiedy dziwne i nienaturalne rzeczy nabierają atrakcyjności, co wtedy? Teraz widzicie, nabierzmy pouczenia z dzisiejszych urywków. Musimy pozwolić, żeby Bóg właśnie zinterpretował nam to, co się dzieje. Słuchajcie, naprawdę jest wśród nas, ja bym powiedział, bardzo wiele z takiego emocjonalnego niechlujstwa. I to dzięki czemu? Dzięki M jak Miłość i innym serialom. Że uczucia są jak gdyby obiektywne i nie podlegają żadnym osądom. Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, nie wolno nam być w taki sposób niechlujnymi. Musimy te rzeczy poddać pod Bożą interpretację. Kolejny problem, już 57 raz, to powtarzam, kiedy zaczynam postrzegać Boga jako wroga, który mnie ściga, który chce mi przyłożyć, wtedy to jest kolejny znak, że hej, czas na właściwą interpretację czy na reinterpretację moich odczuć. To nieprawda, innymi słowy. W Chrystusie jestem przyjęty. To do mnie. Musimy sobie przypominać. A nie do innych, którzy stoją wokół mnie, siedzą wokół mnie w kościele. Skierowane są słowa pocieszenia, chociażby błogosławieństwo końcowe. Ale teraz słuchajcie, zwróćmy jeszcze uwagę na to, co było sednem podszeptów szatana i będę kończył. Co było sednem podszeptów szatana? Nie rozmińmy się z tym, co jest strasznie ważne. Szatan kusił go chlebem, szatan kusił go poznaniem. Ach, zobacz, sprawdź Boga. Szatan kusił go chwałą i władzą. Ach, dam ci władzę jakiej. No i teraz pojawia się pierwsze pytanie. Coś mi tutaj nie gra. Czy Jezus nie miał mieć chleba pod dostatkiem? Czy na przykład Jezus miał głodować w niebie? Jakże to? Ten, który był źródłem życia, który dał chleb na pustyni, który miał się stać chlebem, jemu miało braknąć chleba? No to czym go kusisz, szatanie? A co z poznaniem? Czy ten, który miał pełnię czy głębię Bożej mądrości, który już wkrótce miał poznać głębię Bożego odrzucenia, jak i głębię Jego miłości, co więcej, ten, który sam był wcieloną prawdą, on? Kusisz go poznaniem? Chwałą, władzą. Ten, który jest Panem Panów, który za chwilę miał zacząć królować nad całą ziemią. Ten, który tak naprawdę wprowadzi chwałę narodów do nieba, czy ten miałby tej chwały być pozbawiony? No więc jakieś... O co tu chodzi? To kuszenie wydaje się bezsensowne, bezcelowe. O co tu chodzi? Przecież to wszystko Jezus i tak miał posiąść, więc w czym rzecz? No i oczywiście rzecz jest w tym, że otóż szatan zaoferował naprawdę Jezusowi atrakcyjny skrót. Wszystko to będzie twoje, innymi słowy, bez krzyża, bez umierania. Wszystko to dam ci bez krzyża. Atrakcyjny skrót. Drodzy, kochani, prawda jest taka, że musimy wytrwać. Wytrwajmy zwłaszcza w próbach. I oczywiście pocieszenie, które apostolskie, które do nas dochodzi, jest takie: jeszcze trochę. Odrzućmy tak naprawdę niesprawiedliwe skróty czy zwodnicze ulgi, które mamią nas pełnią życia, mamią nas chwałą, a tak naprawdę oznaczają śmierć i oznaczają upodlenie. To jest Boży świat. Bóg chce nas obdarować wszystkim. Bóg nigdy nie mówi dość. Bogu można zaufać z powodu Jezusa, który zwyciężył. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszelkie przestrogi, za wszelkie pocieszenia, które do nas z Twojego słowa spływają. Prosimy Ciebie o tą mądrość, abyśmy zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza kiedy ta rzeczywistość wydaje się zupełnie odwrotnie, abyśmy wszystko poddali testowi Twojego słowa, abyśmy mocno uchwycili się nie naszych odczuć, nie naszych uczuć, nie naszych widzimisię, nie naszych głodów i pragnień, ale abyśmy mocno uchwycili się Twojego słowa z ufnością, wiedząc, że Ty, Boże, nas karmisz i że nas nakarmisz i że Ty nas poisz i że Ty nas napoisz i że jesteśmy całkowicie przez Ciebie przyjęci. Że z powodu Chrystusa, nawet kiedy upadamy, Ty nas podnosisz, Ty nas przyjmujesz, Ty nas pocieszasz. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy postrzegali Ciebie poprzez pryzmat Twojego słowa. Abyśmy radowali się Twoją przychylnością. Abyśmy radowali się pokojem z Tobą. Amen.